14 grudnia, bo 13 już jest zajęte, wprowadzamy no na terenie całego kraju stan wojenny, więc proszę się nie dziwić, jeśli zobaczycie przed swoimi domami wojsko terytorialne, grzejące się przy koksownikach.
A ja chciałam pana prezesa w imieniu ojca bardzo serdecznie przeprosić za to, że go nie internował. A jaką fantazję erotyczną się spełnia, kiedy grasz prezesa? Dzień dobry, witam w drugim odcinku mojego programu. Lolek dzisiaj niestety coś znudzony i bez temperamentu, no ale może da spokojnie porozmawiać. A naszym gościem jest dzisiaj pan prezes Robert Górski. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam.
Przygotowałam herbatę, tak jak pan lubi,
w
szklance, ale jest to szklanka generała, więc nie wiem, czy nie zaszkodzi. Ale też są krówki, które widziałam u pana prezesa zawsze i też generał bardzo lubił.
Więc... taki zestaw prezesowo-generalski.
I tak jest.
Dziękuję. Wykorzystam pan... to i to.
Dobrze. Jak się pan czuje tutaj?
No ciekawe, bo miejsce... Nigdy nie byłem tutaj ani przed domem w ramach tych demonstracji, które...
13 grudnia nie,
tak,
nie
były w środku, no to już w ogóle nie byłem, podobnie jak nie byłem w środku w domu prezesa. Natomiast tam byłem na zewnątrz z kolei, więc widzę wiele podobieństw. Tak samo ten budynek jest zaniedbany, tak jak tamten, i myślę sobie, że trzeba by dużo tutaj wpakować w remont, żeby to podłogę trzeba wycyklinować, pomalować ściany, dziury pozaklejać, no sporo roboty, więc jest coś, widzę coś wiele wspólnych rzeczy, jeśli chodzi przynajmniej o
estetykę,
jeśli chodzi o potrzeby komfortu.
Potrzeby komfortu, tak, tutaj nie można zarzucić ani generałowi, ani panu prezesowi, że...
Tak, to opływ, tak, Gomułka że... zaczął i reszta, to tak widzę, kontynuuje.
Chciałam zapytać najpierw pana o taką rzecz. Jest pan, właściwie nie, już byliśmy na ty, więc nie będziemy udawać, tak jak to się często w programach udaje, że się, żeby tak było.
Przed chwilą przeszliśmy.
Byliśmy na ty, tak, w związku z tym tak już nie będziemy.
Zapamiętałem, że Monika, bo tak ma na imię i moja siostra, i moja żona.
A tak, ale to jest imię, ja myślałam w dzieciństwie, że moje imię pochodzi od Ministerstwa Obrony Narodowej. Dlatego, że w Ojca Pokoju był taki telefon, który nie miał tarczy, tylko tak, miał taki napis MON. No i jak nauczyłam się pisać, no to widziałam, że to MON, czyli tak sobie kojarzyłam, że moje imię od tego pochodzi. Ładnie. No i byłam dosyć rozczarowana, kiedy rodzice się śmiali z tego i że to w ogóle nie miało żadnego związku. Aha.
Ja się nazywam Robert, ponieważ zastrzelili Roberta Kennedy'ego mniej więcej w tym czasie i moja mama, żeby to uczcić, czy, nie wiem, spodobało się to po prostu
spodobało
imię,
się, ale co, jakoś tak, że to taka fajna przyszłość czeka?
Nie, no raczej chyba chodzi o powiew takiego zachodu, za którym tęskniliśmy, a który między innymi przez twojego tatę, do którego nie mieliśmy dostępu. Mm-hmm. Więc chyba chodziło, być może, ale być może chodziło o Roberta Gadochę, który wtedy był lewoskrzydłowym, zdaje się, dobrze tam.
I zdobywaliśmy wtedy te wszystkie najważniejsze nagrody. Słuchałam jakiegoś twojego wywiadu teraz ostatnio, no i mówiłeś, że no w jakiś sposób ten PRL się teraz przypomina.
Powraca, no jeśli chodzi o na przykład o cenzurę, tak, bo właśnie książka, w sprawie której tutaj przyszedłem,
tak,
okazuje się, że jej dystrybucja no, nie przebiega tak prosto, gdyż największy dystrybutor, czyli Empik, nie do końca...
Chce tę książkę wystawiać na witrynach, czy w ogóle dodać czy w ogóle do sprzedaży nie chce wziąć?
Nie, jest w sprzedaży, natomiast idzie to innym trybem niż wszystkie inne książki tego wydawnictwa, ponieważ no, jest to rzecz o polityce, chociaż tam nie ma nic strasznego, ale rozumiem, że taka cenzura, przynajmniej nie ta może odgórna, ale ta taka...
Nadgorliwi ta taka, czasami
tak jest. Wynikając od nadgorliwości, tak wraca, bo ludzie nie chcą mieć kłopotów, tak jak kiedyś, znaczy kiedyś to było odgórnie, prawda, ale teraz widzę, że nie chcą ludzie robić sobie kłopotów, czy po co się narażać, jak można siedzieć cicho, więc... W paru miejscach, w paru miastach w Polsce na przykład nie udało nam się zagrać naszego spektaklu, bo rozumiem, że Urząd Marszałkowski, czy nie wiem, ktoś, jakiś właściciel teatru sprzyja PiS-owi i też wolałby uniknąć jakiejś konfuzji. No więc, no oczywiście to w stosunku do prawdy trzeba znać proporcje, ale tak gdzie indziej zapach tego PRL-u powraca, zwłaszcza w wiadomościach na przykład. Nie sądziłem, że dożyje tego zapachu, czy właściwie smrodu propagandy z tamtych
z tamtych lat. Wcielając się w postać prezesa, to no nie tylko ocieplasz, ale rzeczywiście ten prezes grany przez ciebie jest osobą, którą się bardzo lubi i też się ma takie wrażenie, że właściwie jest jedynym normalnym trochę w takim świecie wariatów, tak jak trochę jak lekarz, psychiatra w szpitalu.
No to prawo serialu czy filmu jest takie, że ta postać główna no, musi być jakoś lubiona przez widzów, żeby chcieli ten serial oglądać, więc stało się to trochę bez mojego udziału czy nieświadomie. Poza tym już mówiłem
to... Swoją duszę trochę tam w to wepchnąłeś.
Poza tym tak wydaje mi się, generalnie jestem miłym, dobrym człowiekiem, więc tak samo ociepliłem wcześniej postać Donalda Tuska, tak samo ociepliłem teraz niechcący prezesa.
Zaczęliśmy grzecznie, to ja bym teraz trochę przeszła do jakichś skandali, które się wiązały z uchem prezesa. I pamiętam takie odcinki, gdzie stworzyłeś parę Borysa Budkę i panią Gasię Piechowicz. I potem pamiętam, że to się wiązało, że pan Borys Budka jakoś ostro na to zareagował. Skąd ten pomysł w ogóle?
No, pani Kamila przysłała nam pączki w podziękowaniu za to, że jej postać pewnie się pojawiła, bo oni tam jedli pączki, mieli taką zabawę, jak to mają zakochani, żeby się nie oblizać. Trudno tak, zjeść pączka, tak. Żeby nie oblizać się z tego lukru.
Chociaż to jest dość takie dwuznaczne, jeżeli się mówi o parze, żeby się nie oblizać.
No tak, pan Budka zareagował bardziej jakoś bardziej brutalnie.
Bo ale skąd ten pomysł w ogóle?
No pomyślałem sobie, że w ten sposób zilustruję taki romans między tymi partiami, które miały się
czy tak metafora
sobie.
To była bardzo...
Oczywiście, że była to metafora. Nie wiem, dlaczego tak zostało to odebrane przez pana Borysa, który chyba jako jedyny zareagował w taki gwałtowny sposób. Pani
no może żona trochę zazdrosna.
No może, ale polityk trochę powinien mieć do siebie dystansu, a żona polityka powinna mieć też dystans do niego, więc nie wiem, dlaczego tak się stało. No oczywiście pani niezastąpiona pani Pawłowicz, która wydawała się, że z polityki odejdzie na dobre, tymczasem wraca jak bumerang, ona zareagowała dosyć tak gwałtownie też, ale większość polityków bardzo miło nas potraktowała i chyba raczej każdy zabiegał o to, żeby w tym serialu się pojawić, bo to znaczy, że jest kimś.
No tak, a prezes Kaczyński nie spotkał się z wami, kiedy z żoną, współautorką książki, poszliście wręczyć na Nowogrodzką.
Właśnie bardzo żałuję, bo raz, że chciałem go poznać, dwa, świetnie by to zrobiło reklamie mojej książki, a trzy, myślę, że to ostatecznie by ociepliło jego wizerunek, bo wtedy...
Pokazałby, że ma dystans, tak?
Pokazałby swoją ludzką twarz i w końcu wyszedł z tej swojej strasznej Nory pokazał, że ma do siebie dystans, któremu na przykład zabrakło panu Borysowi. No niestety tak się nie stało, więc pewnie już się nie spotkamy. Więc jego nie oskarżam, ale jego sztab tak, mógł coś doradzić.
I pani Basia też nie wyszła, czego bardzo też...
Właśnie chciałem te postaci zobaczyć, trochę tak przymierzyć do tych postaci, które myśmy używali w serialu, czy jakoś tam są do siebie podobne. Chyba nikomu nie zrobiłem tam jakiejś strasznej krzywdy, więc nie ma powodu, żeby nie unikać, a byłoby to jakąś piękną klamrą.
No właśnie, pan Gowin, grany przez Andrzeja Seweryna, zdaje się, przysłał jakąś
butelkę wina. Tak. No bo chyba nikt nie miał, no oczywiście mówię z szacunkiem o wszystkich aktorach, ale Andrzej Seweryn jest jednak legendą polskiego teatru, polskiego kina, więc nikt chyba... No, trafiło się panu Gowinowi naprawdę rarytas, prawda, żeby taki aktor stwarzał tę postać. Przecież proponował nam wcześniej, żeby George Clooney zagrał, ale stać nas było tylko na Jerzego Zelnika, który u nas zresztą nie zagrał, ale...
Tak, chyba myślę, że też by nie chciał.
No myślę, że nie. Niektórzy nam odmawiali właśnie.
A właśnie, kto odmówił?
No nigdy nie wiadomo, czy to odmawiali dlatego, bo ideologicznie mi nie pasowało.
Czy rzeczywiście nie mieli czasu?
No, ale pani Ewa Dołkowska się pojawiła u nas, powtarzam to za każdym razem.
A mimo, że grała w Smoleńsku panią prezydentową Kaczyńską.
Tak, no i mimo, że jej poglądy znamy, więc to świadczy o klasie. Nie wiem, czy to jakaś jest ogromna odwaga, ale po prostu dała w ten sposób piękny przykład, że aktor może wnieść się ponad gdzieś swoje tam prywatne animozje.
Nie jesteś aktorem, a w sumie nim się stałeś, no bo właściwie najpierw kabaret, no a teraz to już można powiedzieć, jest to już takie pełnokrwiste aktorstwo.
Zawsze chciałem być aktorem, czy myślałem o tym, żeby jakoś, miałem tyle różnych marzeń, chciałem i pisać, i występować. No, oczywiście chciałem być także strażakiem, nigdy nie chciałem być żołnierzem.
No, bardzo przykro.
Więc udało mi się. Jestem aktorem, występuję na scenie, znaczy aktorem trochę w cudzysłowie, w rowie, w cudzysłowie, dobrze.
Tak, nie u, tylko
e. Występuję u boku znakomitych aktorów, którzy mi nie dokuczają i nie szepczą sobie tam i za plecami, jak, co ten amator tutaj robi, bo też napisałem sobie taką rolę, w której mogę dobrze udawać, że nie jestem znakomitym aktorem, więc wszystkie moje marzenia po kolei się spełniały. Ucho prezesa to nie była jakaś dochodowa produkcja, na której zarobiłem nie wiadomo ile pieniędzy, nie wiadomo co sobie kupiłem. To raczej taka była moja taka życiowa satysfakcja, że mogłem przez chwilę przestać być człowiekiem kabaretu, występować na estradzie, tylko siedzieć sobie wygodnie w fotelu i być kimś. No i jak się okazało, być kimś, o kim mówi cała Polska przynajmniej przez jakiś czas, bo nasz serial zrobił niespodziewaną furorę.
Mhm. Ty rzeczywiście przechodzisz taką niesamowitą metamorfozę, kiedy właśnie zamieniasz się w prezesa, ponieważ tak jesteś bardzo ekspresyjny, głośny, szybko mówiący, a tutaj zupełnie rzeczywiście jak wcielenie jakiegoś ducha w ciebie wstępuje i...
No tak,
ta ekspresja jest inna.
Widzę ludzi na tego. Generalnie jestem nieśmiałym człowiekiem, więc jak widzę ludzi, dostaję takiego szału, że za chwilę oni się zorientują. Całe życie towarzyszy mi takie uczucie, że za chwilę wszyscy się zorientują, że ja nic nie potrafię.
I że wcale nie jesteś śmieszny.
Także dostałem się na polonistykę dzięki jakiemuś fartowi, tak, bo mam za sobą technikum i wykształcenie takie średnio techniczne. Zawsze mi się wydawało, że przecież ci z liceum dużo lepiej znają Polski. I co ja właściwie robię na tej polonistyce, mimo że tam byłem na liście jako 17 spośród 300, więc ciągle takie mi towarzyszy poczucie, że za chwilę wyda się to, że jestem nikim, więc jakoś próbuję wyprzedzić te...
No ale teraz już właśnie i teraz jako prezes, ale powiedz, to jest jakoś tak w tobie tak rezonuje, że ty jakoś takie cechy, bo czasami jak się czyta wywiady z jakimiś właśnie gwiazdami, które zagrały jakieś ważne role w swoim życiu i mówią, że ta rola w nich w jakiś sposób zostaje, jakby ten cień tej osobowości pozostaje.
nie sądzę, że został we mnie prezes, znaczy... Bardzo mi się podoba, że grałem jego postać. Miałem tam siwe włosy, byłem ubrany tak, jak prezes wygląda. Czyli
i miałeś tą kocią sierść na...
Tak, i teraz jak mnie ludzie spotykają na ulicach, na ulicy...
I mówią, jaki pan młodziutki.
Tak, dziwią się, że jestem taki szczawik. No i chcę powiedzieć, że... Właściwie nie wiem, co chcę powiedzieć, bo straciłem
wątek,
ale bardzo lubiłem tę postać. Aha, już wiem, co chciałem powiedzieć, bo ta postać przypomina mi... No jego tatę, czy w ogóle ludzi z tego starszego pokolenia, naszych rodziców. Nasi rodzice trochę się różnili, prawda, jeśli chodzi o rozpoznawalność, czy miejsce, w którym funkcjonowali. Ale coś ich na pewno łączyło, tak jak prezes ma też wiele wspólnego z moim tatą, czyli taką pewną niechęć do wynalazków, do nowości, do tego, żeby podniecać się jakimiś wynalazkami, jakimiś nowymi technologiami. Jest taka nieufność.
Jest nieufność. Wiesz co, chyba najlepiej to z taki rysunek Andrzeja Mleczki, którego mam nadzieję, Andrzeju, że też przyjdziesz do mnie do programu. I był rysunek, gdzie siedzi dziadek, a naprzeciwko niego stoi wnuczek z jakimś urządzeniem i dziadek z bardzo złą miną i iPhone z iPhone. Trochę tak.
Zastanawiałem się, czy wystąpiłem kiedyś jako twój ojciec w tym serialu, który miał 60 odcinków, ale chyba nie. Chyba nie. Natomiast miałem wcześniej taki cykl pod tytułem okulary. Masz cały czas ze sobą.
Nie, mam cały czas ze sobą. Nie, to są moje okulary. Na taty okularów bym nikomu nie dała włożyć.
Ja miał optyczne, nie tylko...
Są przeciwsłoneczne, więc jak gdybyś chciał zapowiedzieć coś tutaj...
No zobaczmy. Jeszcze jedna rzecz łączy generała Jaruzelskiego. Laskanie, tak. Pamiętam, że widziałem jako dziecko kilkunastoletnie wizytę twojego ojca w Paryżu, gdzie spotkał się z Mitterrandem i stał na lotnisku wtedy i coś tam mówi, myślę sobie, Jezu, i tak żyjemy w takim gównianym kraju, a ten jeszcze tak mlaska. Cały świat to widzi. I prezes też tak mlaska. Co nie mają ci przywódcy? Także muszą tak mówić w taki dziwny sposób. Grałem kiedyś generała Jaruzelskiego w moim cyklu Fabryka Zbrojeniowa, kiedy byłem komunistą, który po przewrocie w 1989 roku, no w takim półprzewrocie, dziękuję bardzo, był nadal dyrektorem fabryki zbrojeniowej i jego pracownicy, słysząc jak on mówi, widzieli w nim właśnie generała, czy tę nowomowę, którą stosowały te komunistyczne elity, a raz jeszcze wystąpiłem jako generał. To ciekawe, czy nie?
Bardzo.
Wystąpiłem prywatnie, bo ja co roku robię wigilię taką u mnie w domu dla kolegów ze studiów, dla kolegów z kabaretu i kiedyś ona była... Zawsze ta wigilia jest wcześniej niż ta prawdziwa i 13 grudnia kiedyś ją zrobiłem w domu. Witałem wszystkich w drzwiach, przebrany w mundur generała i to dzisiaj, do dzisiaj jest to... Te są lepsze. Do dzisiaj jest to pamiętane, więc miałem z tego wielką frajdę.
No byliśmy na górze, widziałeś, ale też nie daje się nikomu przebierać ojca
tak,
generała.
To bardzo ciekawe. Jeszcze tak zaczęliśmy od tego naszą rozmowę, jeśli chodzi o tutaj to wnętrze, że ci nasi przywódcy wszyscy żyli w takich dosyć... No te obrazy może, to nie jest taki wystrój każdego mieszkania, ale dosyć...
I książki, tak.
Tak, takie, to wszystko było przaśne i takie perelowskie i takie...
No powiedzmy skromne, no.
Przaśne, no. Generalnie przaśne to wszystko. Było, tak się mówiło, że oni żyją, wszyscy mają no,
złote klamki, tak, i kurki do
no wanny. Może ta jeszcze żona Gierka jeździła do Paryża.
Nie jeździła, nie latała.
Do fryzjera, nie?
Ja myślę, że w Paryżu tak nie czesali.
Właśnie, to trochę chcieli nam obrzydzić Zachód chyba w ten sposób, że tam tak się ludzie czeszą. No... Więc to ciekawy zapach tego wszystkiego. Mm. Ten stół, przy którym rozmawiamy. Kto siedział na tej kanapie podobno?
Na kanapie siedział tak i Michał Gorbaczow, i Zbigniew Brzeziński, i Lech Wałęsa, i też inni z prawej i z lewej, ale akurat ci z prawej na pewno nie chcieliby, żebym o tym mówiła, w związku z tym zachowuję dyskrecję. Taki... Jak czytam wywiady z tobą, no to i z twoją żoną, współautorką książki i mamą twojej córki, ale też sobie wyszukując, przygotowując się do naszej rozmowy, no to weszłam sobie na portale plotkarskie. No i tam mi się rzeczywiście sprawdzało to, co się mówi, że dla kobiet jednym z największych afrodyzjaków u mężczyzn jest poczucie humoru, bo tam trochę jesteś jako Casanova przedstawiany.
Proszę temu nie wierzyć. Moja średnia, jeśli chodzi o kobiety, nie przewyższa takiej krajowej, a nawet myślę, że ją mocno zaniżam, więc plotki o moim rozbuchanym życiu erotycznym są mocno przesadzone. Ale poczucie humoru absolutnie. Myślę, że to jest ten pierwszy taki sprawdzian, czy chcemy z kimś rozmawiać.
I tak podrywałeś dziewczyny na poczucie humoru?
Ale ja nie potrafię inaczej. Znaczy nie, że nie podrywam. Po prostu to jest mój taki sposób
bycia.
Sposób bycia. Nie wiem, czy właśnie dlatego się stałem kabareciarzem, czy ponieważ się stałem kabareciarzem, to już tak...
Gdzie jest przyczyna, gdzie skutek?
Tak, cały czas ćwiczę ten swój... warsztat, że szukam jakichś zabawnych skojarzeń, to już jest czasami nieznośne dla najbliższych. Czasem dla mnie też, bo chciałem być przez jakiś czas, przez chwilę poważny i nie potrafię, więc chciałem napisać w końcu coś poważnego na przykład. No i chyba to się nie uda. Ale to też wynika z mojej takiej...
Ale wiesz co, w uchu prezesia bardzo, wiesz, fajnie, bo tam te polonistyczne twoje rzeczy wyszły i oczywiście może nie dla wszystkich one są czytelne, ale fantastyczna scena z panią prezydentową, która krzyczy jak w ziemi obiecanej no, głosem tak. Franceskiego. Mnie nie interesuje, czy pan jest cierpliwy. To świetne nawiązanie no, fajnie, do właśnie, literatury.
Tak jak mówił mój kolega, menadżer zresztą, że człowiek występuje w telewizji po to, żeby realizować swoje fantazje erotyczne. Rzeczywiście coś w tym jest. Znaczy, że można się przebierać za postaci, które jakieś ukochane z literatury, można cytować jakieś rzeczy, wcielanie się w różne postaci.
A jaką fantazję erotyczną się spełnia, kiedy grasz prezesa?
No nie wiem, człowiekiem, od którego coś zależy, od człowieka, który ma władzę.
A no bo tak, bo władza to jest ten drugi afrodyzjak, no, tak? Właśnie, a to jest poczucie humoru i władza.
I więc
no
ja
i
poczułem
tak.
taką władzę, że gram sobie w serialu, który sam napisałem, siedzę na fotelu, więc nie bolą mi nogi, jak wszystkich pozostałych. Co więcej, piszę sobie kwestie o tej długości, jaka mi się podoba. I przeciwnie, innym piszę z kolei tak długie kwestie, że z trudem są w stanie je zapamiętać i mam przed sobą taki własne takie...
No to was więcej łączy, tak, rzeczywiście, i też ci to sprawia swą przyjemność.
Zabawki, no. I mogę sobie wymyślić jakąkolwiek postać i poprosić każdego aktora, żeby, jakiegokolwiek aktora, żeby to zagrał. I czasami mi się to udaje, więc miałem z tego olbrzymią przyjemność, która jest pochodną władzy właśnie.
Słuchaj, ty na pewno masz już może tego dosyć, ale myślę, że nasi widzowie bardzo by chcieli, żeby tak na zakończenie, żebyś pożegnał widzów jako pan prezes.
Proszę bardzo, myślałem sobie, co by było, gdyby pan prezes...
Przyszedł tutaj.
Nie, co by było, jakby chciał wprowadzić stan wojenny, bo mówimy o tych podobieństwach do PRL-u. Mhm. Oczywiście PRL miał różne okresy, był z momentami...
Radosnym, gierkowskim czasem z Coca-Colą.
Czasami był strasznym czasem bierutowskim, kiedy ginęli ludzie, więc ta paralela nie jest taka oczywista, ale jako kabareciarz mogę sobie pozwolić na więcej, co by było, gdyby prezes wprowadził stan wojenny, a ponieważ władza, to chyba bardziej mówię jak swój tato niż...
No to spróbuj taką znaleźć jakąś pośrednią formę.
Drodzy obywatele, w trosce o państwo, chcę oświadczyć, że wprowadzamy stan wojenny, który zapobiegnie napływowi uchodźców, bo pojawiły się również siły
i tęczowej zarazie.
No tak, które chcą tutaj wprowadzić śluby gejowskie, możliwość adopcji dzieci przez gejów. Chcą zrobić ten nasz biało-czerwony kraj tęczowy, więc nie możemy do tego dopuścić. I w związku z tym mamy tutaj stan wyższej konieczności i dlatego od jutra z dniem 14 grudnia, bo 13 już jest zajęty, wprowadzamy na terenie całego kraju stan wojenny, więc proszę się nie dziwić, jeśli zobaczycie przed swoimi domami wojsko terytorialne, grzejące się przy koksownikach.
A ja chciałam pana prezesa w imieniu ojca bardzo serdecznie przeprosić za to, że go nie internował i nie zrobił takiego etosu, jaki powinien.
No trudno, no tak, no. Wobec tego, skoro prezes nie był internowany, to jest szansa, że on wobec tego internuje.
I na tym zakończymy naszą, i w tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję wam za liczne komentarze, za to, że oglądacie nasz program. Piszcie nadal, kogo chcielibyście zobaczyć w następnych odcinkach. Biorę pod uwagę już wasze opinie i rzeczywiście z tych proponowanych osób już poszły zaproszenia. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za tydzień.